Aleksander hrabia Fredro. Jestem zabójcą. Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska.
Jakże mnie te buty gniotą, aż mi świeczki w oczach stają. Ten partacz złe buty zrobił. Grosza mu nie zapłacę. A za karę buty zatrzymam. On to go nauczy dobre buty robić.
To nie buty, ale nogi kiepskie.
Co? Co?
A i owszem.
Ja mam nogi doskonałe.
Popuchnięte.
Bajki.
Nawykłeś chodzić w kapciach.
W pantoflach.
I owszem, w pantoflach. Tak czy siak wszystko jedno. A teraz przyszło ci na myśl eleganckie nosić buty. Cóż więc dziwnego, że gniotą?
Ty nic nie wiesz, nie rozumiesz.
I owszem, rozumiem. I to wiem, że kto ma podagrę, temu wara ciasny but.
A któż ma podagrę?
No przecież nie ja, tylko ty.
Bajki, plotki, babskie plotki.
A nie krzyczysz czasem, aż się szyby w oknach trzęsą? O, przeklęta podagro! Lepiej zginąć, jak ciebie mieć.
No i jak co boli, to się boleść łaje i przeklina. Łaje się najbrzydszymi wyrazami, więc i ja nieraz mój ból w nogach nazywałem podagrą. Ale wiedz o tym, że podagry nie mam. I zakazuję ci kiedykolwiek o tym wspominać.
A ja jegomości radzę wrócić do pantofli i szlafroka.
Ty tego nie rozumiesz. Jak się człowiek w ubiorze zaniedba, wlezie w szlafrok i pantofle, brody nie ogoli, siwych włosów nie pokryje, to ci się niebawem zestarzeje. Żadna już potem ani spojrzy.
Na co ma spojrzeć? Próchno próchnem.
Co próchno? Jak to próchno?
Stary będzie starym, choćby się i pozłocił.
Ty niby przyjaciel mój, zachowujesz się jak gbur.
Dziewczęta teraz mądre. O 100 kroków poznają, co młode, a co stare. Nie pomogą ci ciasne buty i czupryna farbowana. Gratem będzie stary grat.
Ty o podagrze, a ja mam większe zmartwienie. Muszę strzec obejścia i ogrodu. Co noc prawie jakaś kradzież.
No, nie upilnujesz. Mur się przewrócił. Teraz to i zając go przeskoczy. A uliczniki urwi połcie, jak gdzie zwąchają jabłka, gruszki lecą jak wróble na konopie.
Ale upilnuję. Nogi mnie bolą, kochanieńki. Ale upilnuję. Nogi mnie bolą, kochanieńki. Weź kartki, poprzylepiaj na murze wzdłuż całego obejścia.
Co za kartki?
Słuchaj. Właściciel domu i ogrodu numer 125 powiadamia trudniących się kradzieżą, że jest upoważniony do użycia w potrzebie broni palnej. Palnej, rozumiesz?
Rozumiem.
Z palnej broni z daleka można palić, a bezpiecznie sobie stać. Weź kartki. Przechodząc, szepnij tam kilku sąsiadkom, że w nocy w ogrodzie spalnej broni każe strzelać.
Nic to nie pomoże.
Ale proszę cię.
No idę już, idę.
Jakże mnie te buty gniotą. Nabiję strzelbę drobnym śrutem. Drobniuteńkim. Byle tylko postraszyć. A cóż to? Pan Marski, witam pana.
Sługa najniższy.
Niech pan siada. Jakie tam zdrowie?
A dziękuję, mam się dobrze i pan także, jak widzę.
O, ja jestem, panie, zdrów jak koń.
Pozazdrościć w takim wieku.
W jakim wieku? Co to wiek? Ten młody, kto zdrowy.
A szanowny pan ma zupełną rację. Pozwól panie, abym mój interes przełożył.
Jak tam idzie z pańską cukrownią? Dosyć buraków? Dużo cukru?
Pozwól mi, panie.
A co prawda nie pracuję już w handlu, ale zawsze miło posłuchać.
Pozwól mi pan, abym przedłożył interes, który mnie tu sprowadza.
Jeżeli nie jest to nic nagłego, odłóżmy na potem. Teraz muszę wyjść z domu.
Mój interes jest dla mnie bardzo ważny, a przez to i nagły tylko kilka słów.
Zatem słucham.
Jako bliskiemu sąsiadowi, tak osoba moja, jak i majątek są panu dobrze znane.
Cudze sprawy mnie nie obchodzą i nie lubię w nie wchodzić.
Przecież pan wie, że jestem człowiekiem uczciwym, a co się tyczy majątku, ten też jest panu znany dokładnie.
Co się tyczy majątku...
Chętnie panu wszystko wyjaśnię.
Chcesz się pan z nią żenić?
Proszę o jej rękę.
A dlaczegoż chcesz pan się żenić?
Pytanie dosyć dziwne.
Powtórzyć jednak muszę.
Chcę się żenić, aby mieć żonę.
Młoda, miła, ładna żoneczka to marzenie młodych lat. Młodym zdaje się, że ożenić się tak łatwo jak zjeść śniadanie. Ale kto starszy, ten inaczej na tę sprawę patrzeć musi. Panie Marski, nie żeń się pan. Radzę szczerze.
Dlaczego?
Póki jesteś kawalerem, świat cały stoi ci otworem. Chcesz podróżować? Jedziesz sobie. Nie lubisz jeździć? Siedzisz w domu. Chcesz się bawić, polować, pić, grać. Wszystko zrobisz, co ci się podoba. Ale jak żona wejdzie do domu... O panie, żona to w prostej desce sęk.
Jakoś to tam będzie.
Młoda żona zapragnie strojów, fioków.
A na to może nam wystarczyć, ale Klara nie zechce tego, czego bym jej dać nie mógł.
Tu o Klarze mowy nie ma.
A właśnie o niej chcę mówić.
Cierpliwości trochę proszę pana.
Ja jestem bardzo cierpliwy.
Panie Marski, nie żeń się pan. No radzę szczerze. Unikniesz przez to tysiąca kłopotów. Przyjdą dzieci? O mój Boże, ile to chorób. Ząbki, koklusz, angina. Doktor z domu nie wyjdzie. Panie Marski, nie żeń się pan.
No, pan żartujesz.
No bynajmniej, tylko słuchaj. Jak ci się synek urodzi, co z niego będzie, od razu ci powiem. W roku 12 swego życia będzie cygaro palić, w 14 narobi długów, w 16 będzie z niego geniusz, reformator, konspirator, a w końcu mdłe zero najczystszej wody.
A może ja będę miał córki?
Tak, aniołeczki, pieścidełka. Ale już od kolebki o posag będziesz się kłopotał. Nic nie dasz? Aniołeczki, pieścidełka w stare grzyby będą rosły. Obiecasz zaś jaki taki posag. Zaraz będą jak komary brzęczeć w dzień i w nocy, fanfarony i darmozjady, całe roje.
Wysłuchałem cierpliwie, ale chyba starczy już tych żartów. Proszę o stanowczą odpowiedź.
Jaką odpowiedź?
No to już za wiele. Ja prosiłem o rękę panny Klary. Czy pan nie słyszałeś, co mówiłem? Więc powtarzam moją prośbę. Dasz pan zezwolenie na ślub?
Pan jesteś w gorącej wodzie kąpany.
Mówię z najzimniejszą krwią.
Więc żądasz odpowiedzi. A gdy będzie niepomyślna?
Niemożliwe.
Możliwe.
Więc pan nie chcesz jako opiekun dać swojego zezwolenia?
Ano tak.
A dlaczego, proszę pana?
Taka moja wola.
Ależ i wolę opiekuna można zmienić.
Przepraszam, ale muszę wyjść.
Bardzo proszę. Jedno słowo.
Ponieważ odmówiłem i odmawiam jeszcze raz stanowczo, nie widzę powodu, abyś pan nadal zaszczycał mój dom bytnością swoją. Inaczej narazisz się na nieprzyjemności.
Cóż tam, Karolu? Mam winszować?
Tak, możemy sobie winszować wzajemnie. Ja, że go oknem nie wyrzuciłem, a on, że oknem nie wyleciał.
Byłeś za porywczy.
Byłem wzorem cierpliwości.
Cóż powiedział?
Co? Nie przyjmuje mojej prośby, bo taka wola opiekuna.
Więc odmawia zezwolenia.
No, najwyraźniej.
To mnie dziwi.
Mnie nie.
Znasz powody?
Wiem. Wiem od dawna, ale milczałam, mając wzgląd na twoją porywczość, Karolu. Bądź proszę cierpliwy i słuchaj we wszystkim rady pana Dowmunda.
Co każesz, wszystko zrobię, byleś tylko została moją żoną.
Dlaczego Kokoszkiewicz odmówił?
On mnie z oka nie spuszcza. Uśmiecha się, nadskakuje. Nie wątpię, że chce sam ożenić się ze mną.
Ha! Hultaju, dam ja tobie!
Tylko powoli, tylko rozsądnie.
A więc jeśli ktoś oświadczyłby się o moją rękę, otrzymałby na pewno odmowną odpowiedź, bo on mojej ręki chce dla siebie.
Ależ ja go stąd wypędzę.
Z własnego domu? No niezła myśl.
Na noże z nim się bić będę.
On nie wyjdzie nawet i na szpilki.
Ja przymuszę.
60-letniego podagryka?
No, kiedy stary i podagryk, czemu chce młodej żony?
Trudne położenie. Twój ojciec, Klaro, testamentem Kokoszkiewicza opiekunem twoim postanowił.
To wiemy.
Ale nie wiecie, że dopisał kodycel do testamentu. W razie, gdyby córka moja chciała pójść za mąż wbrew woli opiekuna, chcę, aby mój majątek przeszedł na własność pana Kaspra Kokoszkiewicza.
A?
O tej ostatniej woli tylko opiekun i Jan Dowmund mają wiedzieć i dopiero w ostateczności ma być mojej córce ogłoszona.
No ale ja nie chcę posagu, niech go sobie weźmie. Ja chcę Klary.
A ja nie widzę potrzeby przez nierozsądną porywczość wyrzekać się majątku.
Ale jakże mój ojciec mógł mi taką krzywdę wyrządzić?
Z kilku powodów. Po pierwsze, cenił majątek ciężką pracą zbierany. Po drugie, twój ojciec nie wiedział, że Kokoszkiewicz w tym czasie stracił żonę. Była to godna osoba i byłaby ci pewnie najlepiej matkę zastąpiła. Na koniec trzeba powiedzieć, że Kokoszkiewicz nie był takim jak teraz. Nigdy wprawdzie nie miał wiele rozumu, ale teraz wzmogły się w nim jego złe skłonności. Stał się sknerą, chciwym, zabobonnym, nade wszystko zaś wielkim tchórzem. Proszę cię, mój Karolu, nie rób nic na siłę, bo jak go spłoszysz, schowa się i potem jak borsuka i pierniczkiem z jamy nie wywabisz. Teraz idźcie. Ja na niego tu czekać będę.
A, to ty, Janie.
Jak się masz?
No, prawdę mówiąc, mam się źle.
Katar, co?
A gdzież tam katar? Mam się źle, bo się martwię. Mój przyjaciel głupstwo zrobił i co mam w bawełnę owijać? Tym przyjacielem jesteś ty.
Ba.
Marskiemu odmówiłeś rękę Klary.
Odmówiłem.
Dlaczego?
Nie widziałem dla niej szczęścia w tym małżeństwie.
Dlaczego?
No, dlaczego? Bo takie jest moje przekonanie. Będąc Klary opiekunem, mam prawo stanowić o jej losie.
Prawo masz. Ale mogłeś Klary zapytać. Co możesz zarzucić Karolowi?
Fircyk, elegancik. A jeszcze w głowie pstroka to Klarze innego trzeba męża.
Statecznego.
A zapewne?
Niezbyt młodego.
A zapewne?
Tak na przykład 60 lat przeszło.
Co tam 50 czy 60? To nie ma nic do rzeczy.
Któż to powiada?
Ja powiadam.
A Klara tak nie powiada.
Znam jej gust.
Karol ją kocha.
Wielka sztuka.
I ona w Karolu zakochana. Jej miłość...
Wywietrzeje, wywietrzeje. W młodych głowach zawsze wiatr.
A w starych zawsze mróz. Ale słuchaj, mój Kacprze, ja ci radzę szczerze, jako twój dawny przyjaciel, nie odmawiaj Karolowi ręki Klary.
Być nie może.
Ja cię proszę.
Być nie może.
W imieniu ojca tej sieroty błagam ciebie, nie zdradzaj ufności, którą w tobie położył. Nie przeszkadzaj szczęściu Klary.
O jej szczęście właśnie dbam.
Nie zezwolisz?
Nie.
Stanowczo?
Stanowczo.
A więc to prawda, a ja nie chciałem uwierzyć.
To jakieś bzdury pewnie.
Czy bzdury? Sam mi powiesz.
Cóż takiego?
Mówią, że się zamknąłeś jak w klasztorze, że żadnemu młodemu nie dajesz przystępu, że nie chcesz, aby ktokolwiek starał się o rękę Klary, bo ją chcesz dla siebie zachować.
I cóż by w tym było dziwnego?
No dobre pytanie. Cóż by nie było dziwnego? Przymus, młodość, Klary i twój wiek.
Cóż u diabła, wiek i wiek. Każdy wiekiem dziś mi w oczy ćwika. Niech mi nigdy w metrykę nie zagląda. Jestem zdrów i tęgi.
Tęgi, ale nie w nogach.
Mógłbyś być trochę grzeczniejszym.
A ty rozsądniejszym. Możesz wprawdzie odprawić jednego i drugiego zalotnika, ale czy przez to zostanie ona twoją żoną? Przymusić jej nie możesz.
I nie chcę. Będę czekać.
Będziesz czekać, diable, długo, mój Kacprze.
Kto to wie?
Ależ miejże rozum, miejże serce. Klara, gdyby i poszła za ciebie, cóż ty jej wtedy możesz dać? Za jej młodość, za jej wdzięk, za majątek nareszcie, co ty jej możesz dać?
Będę kochał.
Co tam z twojego kochania? Nie zagrzeje, nie zasieje. Ale czym wiosnę jej życia uprzyjemnisz? Czym zabawisz? Czym?
Będę jej grał na skrzypcach.
Ach, mój Boże, biedne jej uszy.
Znowu przytyk.
I wiesz, jaką ona wtedy ostatnią mogłaby mieć nadzieję?
Nie wiem.
Owdowieć jak najprędzej.
No to dowcip z kalendarza. Dąb 100 lat stać może, a ja silny jak dąb.
Jak dąb spróchniały.
Znowu próchno. Kara boska. Co ja słyszeć muszę? Ale nie dbam o przycinki, bo wiem, że Klarusia miałaby raj ze mną. Będzie miała domek ładny, ogródeczek, kwiateczki będzie sobie haftować.
Dla mężulka grzać w dzień rumianki, a kompresy w nocy.
Co rumianki, co kompresy? Co ma grzać, to moja rzecz i do tego nic nikomu.
Ot, stary, głupi jesteś, tobie myśleć o trumnie, a nie o żonie.
Idź do diabła z taką mową. Ja was wszystkich przeżyję.
Pytam się raz jeszcze, dasz Marskiemu zezwolenie?
Nie dam.
Nie?
Nie.
Bądź zdrów. To koniec naszej przyjaźni.
Niech będzie i koniec.
Ale pamiętaj, stary dziadzie, że za zdradzone zaufanie Bóg cię kiedyś ciężko skaże.
Dziadzie? Dziadzie! Idź do kata! Za co mnie Bóg ma karać? Jestem jej opiekunem albo nie. Jeżeli jestem, to opieka najważniejsza.
Jest?
A to ja jestem.
Skąd się tu wziąłeś?
Piętro niskie, drzewo bliskie. Od gałązki do gałązki, szóst przez okno i klękam przed tobą.
Przez okno pan wlazłeś?
Pan. Klaro, ty się gniewasz?
Gniewam się i tym razem nie żartem. Czy się godzi postępować tak nierozsądnie? W biały dzień włazić przez okno i na obmowę mnie wystawiać? Karolu, nie dbasz o honor tej, która kiedyś żoną twoją będzie.
No prawda, przewiniłem. Przebacz mi, Klaro, ale chciałem sam na sam z tobą pomówić. Dowmund rozsądny radzi gorliwie, ale Dowmund się nie kocha. Nic nie wskurał i zechce pewnie, abym czekał cierpliwie, aż skończy się opieka. Ale ja czekać nie chcę i nie pozwolę, abyś mieszkała w domu tego bezczelnika, który ciebie śmie kochać.
Żartujesz, zazdrosny być nie możesz o starego Kokoszkiewicza.
A zazdroszczę twego wejrzenia, twego uśmiechu, dźwięku twego głosu, powietrza, co cię opływa. Wszystkiego, co jest moim szczęściem, a którego kto inny używać może. Mogłaś mieszkać w domu opiekuna, ale w domu zaletnika. Ktokolwiek on jest, już dziś mieszkać nie możesz, bo dom spalę. Hulda, ja zabiję!
Szaleństwo.
Jeżeli nie chcesz tego szaleństwa, schroń się w klasztorze albo za granicę, byleś tylko stąd odjechała.
Kokoszkiewicz nadchodzi.
Jutro pomówimy?
Jutro tak, tylko uciekaj stąd czym prędzej.
Ach, jakże mnie te buty gniotą. Niech ich piorun trzaśnie. Muszę włożyć pantofle. Klaro? Klarunciu? Co to jest? Twoje oczka zapłakane. Jak cię widzę, zasmuconą serce mi z żalu pęka, bo ja tobie jak najlepiej życzę.
Dziękuję za życzenia, nad którymi płakać muszę.
Musisz płakać?
Marski mnie kocha. Ja go kocham. On o rękę moją prosi. Pan odmawiasz zezwolenia jako opiekun. Potem pytasz się, dlaczego płaczę.
Jesteś jeszcze bardzo młodą. Nie masz doświadczenia. Twój opiekun wie lepiej, gdzie szczęście znaleźć można.
W miłości niezawodnie. A on mnie kocha.
Jakże nie kochać? Te oczka czarne, ząbki białe, usta rumiane.
Kochamy się wzajemnie i bylibyśmy szczęśliwi.
Wszystko to marzenia, dym, wiatr, więcej nic. Dziś miłość, jutro zwada. Dziś całusek, jutro pięść. Nie, Klaro, nie takiego tobie męża trzeba. Marski fircyk, a przy tym w gorącej wodzie kąpany. Lada sprzeczka już by bił. Nim się go jeszcze usłyszy, już się człowiekowi łydki trzęsą.
On mnie kocha.
Nie, nie kocha. Jego wabi twój posag, nic więcej. A jaki lekkomyślny, mój Boże. Co widziałem, nie powiem, bo wiem, jakby ci przykro było. Być tak szkaradnie zwiedzioną.
O. Cóż pan widziałeś?
Powiesz, że to bajka.
Ale powiedz pan, co widziałeś.
Powracając do domu wzdłuż sąsiedniego parkanu, słyszę głosy w ogrodzie. Zaglądam przez szparę, postrzegam Marskiego.
Marskiego w ogrodzie?
Tak jest. Marskiego.
Teraz?
Dopieruteńko. Jeszcze tam jest może.
Cóż tam robił?
Co robił? Nie był sam.
Z kimże był?
Z panią pułkownikową. W romansowej rozmowie klęczał przed nią i w rączkę całował.
Całował w rączkę?
Aż klaskało. Piękna ta pani pułkownikowa, twarz rumiana, oko czarne, wzrost piękny, bardzo piękna. Ale ty, Klaruniu, jeszcze piękniejsza. I Marski chyba ślepy, że dla niej ciebie zwodzi i zdradza, a do tego może jeszcze szydzi sobie. O mój Boże, co to za hulda jest?
Wiarołomny!
To jej nagadałem.
Idź pan do niego!
Ja mam iść?
Zaraz. Powiedz mu, coś pan widział.
Niebezpiecznie, moja Klaruniu. Będzie kłótnia, a może i krew.
Nic nie szkodzi.
Jak to nic?
Usłyszymy, co odpowie.
Kłamać będzie.
Nie będziesz miał zaprzeczać i niech co się chce, stanie. Ja zemsty pragnę.
Zemsta, Klaro, to nie jest chrześcijańskie uczucie.
Mam więc mu przebaczyć?
Przebaczyć.
Aha, podać mu rękę i niech nas opiekun pobłogosławi. Tego pan chcesz?
Nie, bo to za wiele, ale inne są sposoby.
A więc pójdę do klasztoru.
Do klasztoru? Co za myśl? A on tymczasem z cudzą żoną będzie sobie z żalu drwił. Ale inny jest sposób zemsty, którym serce mu przebijesz, a i kropla krwi nie padnie.
Jaki to ten sposób?
Bardzo prosty. Pójść za mąż za kogo innego.
Nie, nie. Pójdę do klasztoru.
O, Klarusiu, Gdybyś chciała słyszeć zamknięte westchnienia, nie szukałabyś daleko. Znalazłabyś męża w całej sile wieku, a potulnego jak baranek, miłosnego jak gołąbek, gospodarnego jak mróweczka. On by złożył u nóg twoich folwark, młyn, cztery domy, 200 morgów ornego pola, pasiek, etc. A tym mężem jestem ja. Czego krzyczysz?
Ty tam w ogrodzie!
Złodziej!
Ja nie wiem.
Chłopak pewnie jabłka kraść przyszedł.
No nie wiem. To nie chłopak. To duży mężczyzna.
Gdzieś jest ten Dowmund?
Przylepia kartki na murze.
Aha. Ostrzeżenie, że do nocnych złodziei spalnej broni będę palić.
O.
Nie mieli jeszcze czasu przeczytać.
Ja się boję.
Mam broń. Strzelać mogę z daleka.
No, to strzel pan.
Gdzież ten Dowmund?
Kartki przylepia.
Prawda.
Ależ tu działać trzeba. Opiekunie, ratuj nas.
Nie ma się czego bać, bo w dolnych oknach kraty, a piętro wysokie.
Wysokie dla tego olbrzyma? O, szóst jest!
Z tymi kobietami zawsze strach, ale prędko temu poradzę. Tuż przy oknie krzyczeć będę, w ogrodzie usłyszą i zaraz uciekną. Filipie, daj mi tu strzelbę ogromną. Włóż trzy kule, duże kule, co 100 kroków zabić mogą.
Cicho! Coś tam pod oknem.
Coś pod oknem?
Aha, jakiś głos.
Jesteś przecie. No jesteś przecie.
No co się dzieje? Nabiłem strzelbę.
Teraz spojrzyj tam przez okno. Klara mówi, że w ogrodzie złodzieje. Krzyknij śmiało. Kto idzie? Krzyknij dwa razy. A jak nie odpowie, pal bez pardonu. A co jest?
I owszem.
Jeden?
Jeden?
Mały chłopiec, chłopczyk?
Chłop jak dąb.
Dziś jak dąb? Cóż robi?
Idzie sobie ścieżką.
Wołaj, a śmiało.
Kto idzie?
Krzycz głośniej.
Kto idzie?
I co?
Nic nie odpowiedział, tylko coś mruknął.
Mruknął? Strzelaj! I co?
No, nie mogę, boję się.
To ty taki tchórz?
No i owszem, tchórz.
Ja ci każę, strzelaj, nic się nie bój.
Jesteś odważny, to strzelaj.
Ja? Ja mam strzelać?
Ależ jak łotry zobaczą, że się ich boicie, to wpadną do domu i wszystkich w pień wytną.
Pień wytną?
O nieszczęsna godzino. Mój opiekun mnie nie broni, ale sam się boi.
Otóż nie boję się. Daj strzelbę. To huknęło. To walnęło. Mało się nie wywróciłem. A co, uciekł?
Gdzie tam uciekł? Trafiłeś go. Jakiego wyrżnął koziołka.
Koziołka? Nie widziałem, bo miałem oczy zamknięte. Upadł?
Widzę, że z ciebie dobry strzelec.
Czy ja go trafiłem?
Upadł jak kłoda.
Ale może on się ze strachu wywrócił. Może go można wodą orzeźwić, otrzeźwić. Ja go chciałem tylko nastraszyć.
Kulami ludzi się nie straszy.
Jak to kulami? Ja ci kazałem nabić strzelbę drobnym śrutem.
Śrutem?
Drobniuteńkim.
Kazałeś trzy kule włożyć.
Mylisz się.
Nie mylę.
Nie pamiętasz.
I owszem, pamiętam bardzo dobrze.
przypomnij tylko sobie drobnym śrutem, drobniuteńkim, mój kochany.
Sprzed pokoju dobrze słyszałem, jak wołałeś, a włóż do strzelby 3 kule.
Ależ ja tak krzyczałem, żeby w ogrodzie słyszano, żeby się przestraszono. Nie. Nie było tam kuli. Ja kazałem drobnym śrutem nabić. Nawet może kazałem i bez śrutu. Biegnij do ogrodu. Polej go wodą. Może wstanie.
O nieszczęście! O nieszczęście!
A co, jeszcze leży?
Jak nie ma leżeć, kiedy nie żyje?
Nie żyje? Na mój honor, ja chciałem tylko śrutem nastraszyć drobniuteńkim.
Drobnym, grubym, aleś go pan zabił.
Ale co gorsza, zabiłeś nie złodzieja, ale Marskiego.
Marskiego?
Karol! Karol mój zabity, co ty powiadasz?
Prawdę. Prawdę mówię. Taki młody, taki miły, taki ładny. A teraz trup.
Ty zabójco, ty cham, morderco. Bądź przeklęty, niech krew niewinna padnie na twoją obrzydłą głowę.
Ja mordercą, ja zabójcą. To być nie może. Dowmund, słuchaj. Biegaj. Czekaj. Głowę tracę. Biegaj prędko po doktora.
No po co tu doktora? Kiedy na śmierć zabity? Co się stało, to się stało. I najmędrszy doktor umarłych nie ożywi. I owszem, teraz o sobie myśleć trzeba.
Dobrze mówisz. O sobie myśleć trzeba.
Bo to nie przelewki.
Nie przelewki?
I owszem, tu trzeba radzić, póki jeszcze czas.
Wiesz co, dobra myśl mi przyszła. Powiedz, żeś ty strzelał do Marskiego.
O, dziękuję za tę łaskę.
No cóż ci szkodzi? Przecież ty jesteś synem prawnika. Ojciec cię wybroni.
Nie, nie powiem.
Bo tu widzisz, tu nie idzie o to, kto wystrzelił, ale w śmierci cała rzecz. Przecież ty jesteś synem prawnika.
To mój ojciec i ciebie wybroni. Czego się boisz?
Będą się pytać. Przed sędziami trzeba stać. Mnie nogi bolą. Ty wiesz, że ja mam podagrę. Jestem stary, już bardzo stary. Szanuj moją słabość i mój wiek. Zrób to dla mnie, mój kochany. Powiedz słówko. Powiedz, żeś ty strzelił.
Za to słówko dyndać można.
Co ty mówisz? Dyndać. O dyndaniu nie ma mowy. Włos ci z głowy nie spadnie. Nie masz się czego bać. Miejże rozum. Przecież za pomyłkę nie...
Nie powieszą? I owszem.
Ja zabójcą. Ja Kokoszkiewicz. Ty człowieku, obudź się. Ja śpię, to sena. Ale nie... Wystrzeliłem z palnej broni. Ale Marski, po cóż tam właził, gdzie włazić nie powinien. Więc i on winien. Wet za wet. Wszak mówią, człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Ja wystrzeliłem z palnej broni, to prawda. Ale... Kuli, o mój Boże, kuli anim widział, anim słyszał. Wyleciała jak szalona. Teraz masz. Ale przecież sąd mądry, sąd sprawiedliwy. Nie zechce mnie ukarać, żem niechcący zadał śmierć. Śmierć. Tak. Śmierć. Cóż jest śmierć? Sen błogi, sen spokojny, sen wieczny. Kres cierpienia. A Marski był szczęśliwy? Nie był. Któż zaręczyć może, co by go czekało? Może by zbankrutował, może by zachorował, stracił słuch, stracił wzrok. Tak. On mi pewnie na tamtym świecie jeszcze dziękować będzie, żem go zabił.
Mogą cię posądzić, żeś zabił Marskiego jako rywala, bo Marski chciał się z Klarą żenić. No ty też.
Któż tam o tym wiedzieć będzie?
No, Klara opowie.
Będę zaprzeczał.
Ale sam słyszałem, jak mu groziłeś.
Ja?
Odmówiłeś mu ręki Klary i zagroziłeś, że nieprzyjemność może ściągnąć na siebie. A jest większa nieprzyjemność jak 3 kule w plecy?
Bój się Boga.
Mam pomysł. Siadaj. Pisz.
Co mam... Co mam pisać?
Pisz. Podyktuję, siadaj.
Siedzę.
Mój kochany panie Marski.
Panie Marski?
Pisz.
Panie Marski. Może dodać świętej pamięci.
Nie potrzeba, pisz. Kochany panie Marski.
Kochany panie Marski.
Marski, tak. Przyjmuję z ukontentowaniem prośbę twoją o rękę panny Klary Mileckiej.
Ale...
Pisz. Klary Mileckiej.
Klary Mileckiej.
Zostającej pod moją opieką.
Pod moją opieką?
Jako opiekun daję zupełne tak. Zezwolenie.
Zupełne. Zezwolenie.
I czekam cię z obiadem w niedzielę.
Z obiadem?
Pisz. Nie.
Obiadem w niedzielę.
Teraz datę daj. Wczorajszą. I podpisz.
Nieboszczyka?
Nie, no podpisz siebie. Kasper Kokoszkiewicz.
Tak. Kokoszkiewicz.
No. Teraz trzeba tę kartkę włożyć do kieszeni nieboszczyka. Jak policja będzie oglądać trupa, znajdą przy nim kartkę, która dokładnie udowodni, że Marskiego zabić nie chciałeś, bo tego się nie zabija, kogo się chce ożenić i kogo się na obiad zaprasza.
Nie mógłby wtedy jeść obiadu. Wielka prawda. Ulżyło mi.
No... Idź teraz prędko, nie tracąc czasu i włóż kartkę do kieszeni.
Ja mam pójść do trupa? Dotknąć go? Nie pójdę.
Tracisz czas, a za chwilę już będzie za późno.
Ja się szkolny kolego, najdawniejszy mój przyjacielu, idź do trupa, zrób to dla mnie. Jak mnie kochasz, zrób to.
No to byś nie może.
Błagam cię.
No nie.
Zaklinam na wszystkie świętości. Zobacz, jak się trzęsę. Nawet do kieszeni nie trafię.
A daj ten list.
Dobry pomysł. Nie ma co mówić. Za tę radę i za pomoc bodaj 100 lat żył. Sąd mnie pewnie uniewinni. No, ale jednak, czy będę mógł spać w nocy? Czy nie będę słyszał jęków? Czy jego duch o północy w białym prześcieradle przy moim łóżku stawać nie będzie? Okropne. Włos mi staje na głowie. Krew się ścina, mrozi dreszcz. Ale gdzie są? Gdzie są wszyscy? Spojrzę przez okno. Czy Dortmund nie wraca? Księżyc świeci. Marski! Karol Marski, tam pod oknem krwawy trup. Klaro, Dortmundzie!
No ledwiem dotknął się jego ręki, westchnął, krzyknął, spojrzał na mnie i na nogach stał jak dom.
Ożył?
Tak jest, ożył i szczęśliwą prowadzę ci parę.
Co? Ja nie zabiłem pana.
Najwyraźniej.
Zatem pan żyje?
No wątpić nie mogę.
Wszystko wraca na swoje miejsce.
A nie, panie. O? Za życia niepomyślną odebrałem odpowiedź, ale po śmierci dostałem opiekuna zezwolenie na ślub z panną Klarą.
Więc to był spisek. I to ty, Janie. Ty, mój szkolny kolega. Ty, mój przyjaciel.
Najlepszy przyjaciel, bo cię zatrzymałem w głupim twoim działaniu.
Kochany opiekunie, zakończmy wszystko bez rozgłosu.
Zakończmy bez rozgłosu.
Prawda. Więc błogosławię. Błogosławię.
Brawo!
Wielkie mam zmartwienie, że straciłem Klarę, ale radość jeszcze większa, że nie jestem zabójcą. Ach, jakże mnie te buty gniotą!
Było to słuchowisko Jestem zabójcą. Udział wzięli Mirosław Majewski, Jowita Stępniak, Jarosław Tomica i Wojciech Rusin. Całość akustycznie zrealizował Piotr Wierzchoń.